psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji poruszymy temat kotów, które o tej porze roku, mimo mrozu i śniegu, wałęsają się po naszych ulicach. Czy miejsce kota jest na wolności? O tym opowiem tuż za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Do dzisiejszej audycji, skłonił mnie popularny w internecie mem, a więc swojego rodzaju grafika przedstawiająca w tym przypadku smutnego kota, któremu nikt na mrozie i śniegu nie otworzył piwnicznego okna. Ale dlaczego ten kot w ogóle jest na zewnątrz? Kto go wypuścił? Ewentualnie kto wypuścił jego rodziców, którzy dali życie nowemu pokoleniu, tym razem bezdomnych kotów? Otwieranie okien w piwnicach. Oczywiście mówimy tutaj o kamienicach czy blokach mieszkalnych. Nie ma nic wspólnego z odpowiedzialnością. Dużo lepiej w zamian za to zadzwonić do fundacji, która zabezpieczy kota, o którym wiemy, że dzieje mu się źle. Czynność otwierania okna zachęca do wejścia do środka nie tylko koty. Pamiętajmy, że zachęca ona do wejścia również szczury, które już nie są przez nas tak mile widziane. Otwieranie okien piwnicznych, szczególnie w starych blokach mieszkalnych i starych kamienicach, które nie przeszły jeszcze renowacji, powoduje również ogromną utratę ciepła z budynków, co szczególnie odbija się na osobach mieszkających na parterze albo takich, które po prostu nie grzeją. Przede wszystkim jednak otwieranie okienek piwnicznych to przyzwolenie na wypuszczanie kotów, a także przyzwolenie na niekontrolowane rozmnażanie się tych zwierząt. Większość kotów, które spotykamy w taką temperaturę, to koty bezdomne lub tak zwane koty wolnożyjące, a więc wypuszczane przez skrajnie nieodpowiedzialnych właścicieli. Koty bezdomne też wzięły się z tych kotów, które były wolnożyjące, które ktoś kiedyś wypuścił, których ktoś nie wykastrował. Szczególnie tutaj mowa o samcach, których nie kastrujemy, no bo przecież to będzie zaburzało jakoś naszą wizję kota. Jeżeli już wypuszczacie, to kastracja czy też sterylizacja jest bardzo, bardzo ważna. Kot bezdomny to każdy kot żyjący poza ludzkimi domami, który nie ma swojego właściciela. Bezdomne koty żyją zarówno w miastach, jak i na wsiach. Czasami także zapuszczają się w dzikie, leśne ostępy, albo na przykład na łąki, na pola. Żywot takiego kota nie jest łatwy. Jego ciało poprzez proces udomowienia nie jest już tak odporne jak ciało wolno żyjących dzikich kotów, jakimi w Polsce są tylko i wyłącznie żbik i ryś. Domowemu kotu nie pomaga też futro, które nie jest tak znakomitą barierą ochronną przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi jak u dzikich kotów. Ponadto często zawiera ono elementy jaskrawo-białego koloru, co w ramach kamuflażu przyda się ewentualnie w takim momencie jak teraz, kiedy śnieg leży na ulicach. Jak się czuje taki bezdomny kot żyjący w mieście? Przeciętne życie kota bezdomnego jest ponad połowę krótsze niż kota, którego trzymamy w domu i zwykle nie przekracza 7 lat. Czasami to samo dotyczy kotów wychodzących, które mogą zarazić się śmiertelnymi chorobami albo zostać potrącone przez auto, o czym jeszcze będę dzisiaj mówiła. Jest to sprawa oczywista, że taki bezdomny kot nie jest szczepiony, nie ma zapewnionej opieki weterynaryjnej. Niektórym szczęściarzom uda się zostać poddanym kastracji dzięki działaniom lokalnych organizacji prozwierzęcych albo miłych, kochanych osób, którym za to bardzo dziękuję. Natomiast bardzo często na tym opieka ludzka się kończy. No może poza jeszcze dokarmianiem, które, no jak wiecie sami, nie jest zbyt dobrym pomysłem. Bezdomne koty żyjące w miastach bardzo często narażone są na wypadki z udziałem aut. Kot w starciu z metalową maszyną rozpędzoną nawet tylko do 40 km na godzinę, nawet do 30, nie ma najmniejszych szans. Na szczęście zwierzę umiera na miejscu, co jest dla niego w tym wypadku najlepszym scenariuszem, zamiast bolesnej męki, bo bardzo często ludzie nie zatrzymują się przy potrąceniu. A pamiętajmy, że według prawa musimy zatrzymać się, kiedy potrącimy nawet właśnie kota i nam się wydaje, o, on na pewno nie przeżył. Nie, trzeba się zatrzymać i zobaczyć, czy zwierzę jeszcze żyje, czy nie wymaga opieki weterynaryjnej, czy nie wymaga chociażby zawiezienia do kliniki i uśpienia. I pamiętajcie też, że W przypadku takich dużych aut typu TIR, on może czasami nie zauważyć nawet, że potrąci kota. Dlatego może do takich osób nie miejmy pretensji, bo to kot wybiega na ulicę, kot się nie rozgląda. A osoba siedząca za kierownicą TIR-a na bardzo dużej wysokości, no nie będzie widziała, nawet nie poczuje tego, bo bardzo podobnie do potrącenia kota wygląda, kiedy, nie wiem, jakiś kawałek śniegu, który się odczepi komuś z nadkola, wyląduje również na przodzie TIR-a. Także nie miejmy takich osób też za zwyrodnialców. Wracając do kotów, koty są zwierzętami bardzo terytorialnymi, a w związku z przepełnieniem ich populacji w miastach często dochodzi do starć pomiędzy osobnikami. Zwierzę, które wyjdzie z takiej walki z poważnymi ranami, może mieć duże trudności z powrotem do zdrowia. No i tutaj znowu, jeżeli to jest kot, który jest, który zamieszkuje w jakimś domu, no to wtedy ktoś mu pomoże, natomiast bezdomniakowi nie pomoże nikt. A też przy okazji należy pamiętać, że w takich walkach najczęściej koty zarażają się śmiertelną chorobą, jakim jest FIV, czyli koci HIV, który jest nieuleczalny i który również ma związek z zanikiem odporności u kotów. No i wtedy tylko my, wypuszczacze, możemy sobie tutaj w brodę pluć, w cudzysłowie, że żeśmy naszego kota wypuszczali. Niestety, proces udomowienia związany jest też z chowem wsobnym, no i obarczył koty właśnie tego typu chorobami, też wadami genetycznymi. Tak jak już mówiłam, ten HIV koci jest największym problemem. Niejednokrotnie widujemy w miastach koty z zarapiałymi oczami również, koty z brzydką, suchą sierścią albo i brakami spowodowanymi na przykład grzybicą. Widzimy koty brązowe, które tak naprawdę powinny być czarne, co świadczy też o niedożywieniu. Natomiast ich sierść też straciła kolor na przykład ze względu na braki w diecie. Niekoniecznie na niedożywienie, bo ze śmietnika każdy kot się najeść może, ale na to, że właśnie ta dieta ze śmietnika wcale nie jest taka dobra. I to oczywiście będzie powodowało też przewlekłe choroby tarczycy, nerek czy wątroby. Bezdomne koty, szczególnie te żyjące w miastach, mają często braki witamin i minerałów z powodu właśnie takiej słabej diety. Takie zwierzęta najczęściej żywią się po prostu odpadkami, buszują po tych śmietnikach, czasami są też dokarmiane. Dlatego koty w mieście z kontenerami właśnie odpadów się najczęściej kojarzą. Często widuje się też ludzi, które z okna w bloku mieszkalnym na osiedlu wyrzucają nad psute resztki wędlin czy sera z lodówki, kości z kurczaczka albo inne pozostałości z obiadów, resztki ryb, tutaj zaraz będzie mieć karpie i bardzo często te głowy karpi lądują na ziemi. No moi drodzy, czy są to rzeczy, które dostałby kot żyjący w waszym domu? Zadajcie sobie to pytanie, wyrzucając to. Z całą świadomością i z ogromnym szacunkiem zwracam się do osób starszych. Czy pani, pan wyrzucałaby coś takiego pod pyszczek swojego kota? No nie. A jeżeli nie, to z całą pewnością nie róbmy tego z kotami, które żyją gdzieś na zewnątrz. To nie jest tak, że jeżeli one sobie żyją na dworze, to są jakieś gorsze. No nie są, moi drodzy. Po co dokarmiać, jeżeli my nie jesteśmy w stanie zapewnić im opieki? Co ciekawe, taką rybą to się kot raczej nie naje, czy kręgosłupem z ryby. To ewentualnie z jakiś pies, który może z tego tytułu mieć bardzo duży problem, bo dużo psów ma alergię. Zanim wyrzucicie jakiekolwiek jedzenie przez okno, zastanówcie się, proszę państwo, dlaczego karmimy zwierzęta zepsutym jedzeniem albo resztkami, które bardzo im szkodzą. Dlaczego my tego nie zjemy, skoro wyrzucamy to przez okno dla zwierząt? Podobnie w przypadku spleśniałego chleba, o którym mówiłam w audycji w zeszłą sobotę. To, że bezdomny kot jest w stanie zjeść nawet zepsute rzeczy i one w żaden sposób mu nie szkodzą, według nas, to jest ogromny, krzywdzący mit. Zwierzę, które zje zepsute mięso, będzie tak samo cierpiało z powodu bólu brzucha, jak człowiek, który by je zjadł. Po prostu po kocie nie będziemy tego widzieć, ponieważ kot jest drapieżnikiem, ale jednocześnie może stać się ofiarą, więc on nie będzie pokazywał, że coś się z nim dzieje nie tak. Kości z kurczaka mogą doprowadzić nawet do przebicia ściany jelit albo żołądka, doprowadzając w tym momencie bezdomnego kota do powolnej śmierci w męczarniach. No ponieważ mamy zapalenie otrzewne, które może spowodować sepsę. Głowy ryby, tak jak już wspomniałam, szczególnie teraz w okresie przedświątecznym, które walają się po trawnikach miejskich osiedli, no to tradycja w mojej ocenie. Cel według osoby wyrzucającej jest bardzo szczytny, przecież koty lubią ryby, prawda? Więc nie odmówią takiego rarytasu, no ale resztka ryby nie jest warta nawet spojrzenia i często koty mijają je szerokim łukiem, wręcz z odrazą. No co tam jest, moi drodzy? Oko? Kawałek skóry? Przecież my z tego nawet języka nie wyciągniemy, tam nic nie ma. To dlaczego my rzucamy to na zewnątrz? Kto ma to zjeść? Na domiar złego takimi resztkami prędzej pożywi się szczur, a nie kot. Nawet ten kot bezdomny. Także jeżeli chcecie mieć dużo szczurów wokół swojego bloku, to nadal proszę wyrzucać takie resztki. Niejednokrotnie sama z ręką na sercu tutaj mówię, widziałam, jak koty wychodzą z, przepraszam, szczury wychodzą z kanałów, no i stołują się właśnie takimi resztkami, które sąsiadka mojej babci wyrzuca przez okno. No to jest przerażające. Weźmie sobie, wbiegnie taki szczur w międzygołębie, wybiera sobie najlepsze rzeczy i wraca do kanału. My żywimy szczury. Przez nas szczury są wiecznie żywe, wiecznie chodzą po naszych piwnicach, po naszych osiedlach. To przez nas, moi drodzy, przez nasze dokarmianie. Nie róbmy tego. Dieta bezdomnego kota miejskiego często zawiera dodatek kocich karm, które ludzie w dobrej wierze rozkładają w różnych miejscach, czy to przy śmietnikach, czy to przy oknach piwnic, lub też w miejscach, w którym koty lubią się gromadzić. Niestety i tutaj szkodzimy kotom i nie tylko im, a dlaczego, tego dowiecie się tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
A dzisiaj rozmawiamy o kotach bezdomnych. O tym, co my powinniśmy robić, żeby tym kotom pomagać. Powiedzieliśmy sobie o fundacjach, do których możemy dzwonić. Powiedzieliśmy sobie o tym, że nie będzie dobrym rozwiązaniem otwieranie im gdzieś tam piwnicznych drzwi. Teraz powiedzieliśmy sobie też o tym, że wyrzucanie im jedzenia z okien czy z balkonów pod blok nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ najczęściej jest to rzecz, której my sami nie zjemy, która już się psuje i wcale nie pomaga kotom. Zresztą koty raczej resztkami się nie odżywiają. Są to dumne drapieżniki, które normalnie jedzą bardzo wysokiej jakości karmę, ponieważ jedzą po prostu surowe mięso. No i też teraz zaczęłam mówić wam o tym, a wręcz powiedziałam, że zaraz będę o tym mówiła, dlaczego dając kotom karmę w jakichś miejscach, w których koty karmimy, przy blokach czy przy wiatach śmietnikowych, dlaczego dając tą karmę robimy krzywdę kotom? Po pierwsze dlatego, że podajemy najczęściej karmę bardzo słabej jakości. Karmę kupioną na przecenach, w sklepach, w których robimy codzienne zakupy. Takie karmy jedynie zapychają żołądek, natomiast nie ogrzeją ciała kota w trwające obecnie jesienno-zimowe miesiące. Po drugie, podajemy suchą karmę, która nie jest dobra dla kotów, bez względu na ich miejsce przebywania, powodując silne obciążenie nerek, ponieważ koty są z natury zwierzęciem pustynnym, a raczej są pochodzenia pustynnego. Ich przodkowie pochodzą z pustyni, przodkowie naszych kotów udomowionych. I takie koty zdobywają wodę tylko i wyłącznie z pokarmu, więc kot powinien też mieć dobrze mokry, dobrze nawodniony pokarm. Trzecia sprawa to wspólne miejsce spożywania posiłków, ponieważ jest ono idealnym miejscem do zarażenia się jedną z kocich chorób zakaźnych, a koty, które z natury są samotnikami, spotykając się w takich miejscach albo chodząc do nich na posiłek, jeden po drugim wzajemnie się zarażają. No i też czwarta rzecz, czyli miejsca te często generują bójki. Koty bezdomne, szczególnie te bardzo głodne, walczą o dostęp do pożywienia, no i mogą zrobić sobie wtedy poważną krzywdę. Kot, który ucierpi w starciu, jest zwierzęciem mniej odpornym, często skazanym na infekcje i cierpienie. No i nie zapominajmy też o kocim HIV-ie, który może się właśnie w takiej sytuacji też przy rozlewie krwi rozprzestrzeniać. Po piąte, do takich miejsc często przychodzą inne zwierzęta, na przykład jeże, które też chętnie wypełniają żołądki niskiej jakości karmą, również się trując, a przede wszystkim szczury wędrowne, o których dzisiaj było już wielokrotnie mówione, których populacja w mieście ma się świetnie, właśnie również przez wystawianie pojemników z kocim jedzeniem. Jak widzicie takie pojemniki, możecie się zapytać osobom, które je wystawiają, czy wiedzą, jakie istnieją zagrożenia. Dlaczego kotom wystawiana jest sucha karma, która je, której krzywdzi? Dlaczego wystawiana jest karma na zewnątrz, którą się pożywiają po prostu szczury i wszystkie inne zwierzęta, którym po prostu, z którymi nie chce mieć nic do czynienia? Dlaczego taka osoba nie adoptuje tego kota, skoro chce go dokarmiać? Kot nie jest aż tak obciążającym problemem, szczególnie dla osoby, która nie ma zwierząt i która po prostu sobie takiego kotka dokarmia, bo nie chce mieć żadnego innego problemu. No i jeszcze jedna rzecz, która może być tutaj zagrożeniem. Zwyrodnialcy, i tu mam oczywiście na myśli niektórych ludzi, którzy czasem dosypują do rozłożonych karm strychninę albo inne trucizny, mając na względzie uśmiercenie kotów, które im przeszkadzają. Coś, o czym jeszcze dzisiaj nie wspomniałam, jeżeli chodzi o dietę miejskich kotów, są to oczywiście naturalnie występujące gatunki zwierząt, między innymi ptaków i ssaków. Musimy pamiętać, że kot domowy to zwierzę bardzo aktywne, które w przypadku żyjących na zewnątrz osobników takie ich życie składa się praktycznie z samych wędrówek. Koty rzadko odpoczywają, wolą spędzać czas na ćwiczeniach związanych z polowaniem, wspinaczką na drzewa, a w przypadku samców również na całodobowym patrolowaniu swojego terytorium. Koty bezdomne oraz dopuszczane przez nas luzem opanowały sztukę polowania do perfekcji. No i dodatkowo każda matka, która ma swoje młode, uczy je od podstaw sztuki właśnie takiej łowieckiej. Dlatego jako biolog muszę zwrócić tutaj waszą uwagę na problem, jaki stanowią zdziczałe oraz puszczane wolno osobniki dla naszej bioróżnorodności gatunkowej. Ponieważ my myślimy o tym, żeby dokarmiać kotki, myślimy o tym oczywiście, żeby dokarmiać ptaszki, ale jeżeli kotek zagryzie kilkanaście ptaszków koło naszego karmnika, to nie wiem, czy państwu to nie przeszkadza. No, mi bardzo przeszkadza. Nigdy w życiu nie puściłabym mojego kota luzem na zewnątrz. Jeżeli mamy potrzebę puszczenia kotów luzem na zewnątrz, można kupić im odpowiednie wybiegi. Jeżeli mamy oczywiście miejsce, czy to na balkonie, czy to na przykład szczególnie te wybiegi przy domu, które można po prostu zbudować. Specjalny wybieg dla kota, trochę tak jak w zoo, żeby on miał do czynienia z tą przyrodą na zewnątrz. Dzięki badaczom z SGGW w Warszawie i z Instytutu Biologii Ssaków PAN wiemy, że zwierzęta te, czyli koty, zabijają rocznie ponad 600 milionów ssaków i niemal 150 milionów ptaków. Wyniki badań naukowcy przedstawili na łamach czasopisma Global Ecology and Conservation. No i z ich obliczeń wynika, że wiejskie koty przynoszą do domów swoich właścicieli około 48 milionów drobnych ssaków i około 9 milionów ptaków każdego roku. Oczywiście jeszcze więcej zwierząt koty zjadają. Ponadto koty są odpowiedzialne za całkowite wyginięcie z naszej ziemi ponad 30 gatunków zwierząt, w tym ptaków, gadów i ssaków, i są to takie zwierzęta, których my wiemy, że wyginęły przez koty. Niestety kot domowy został wpisany na listę zwierząt inwazyjnych, w dodatku jest on na czele tej listy. Nie jest on gatunkiem dzikim, jest gatunkiem rodzimym i absolutnie nie stanowi elementu ekosystemu, a wręcz przeciwnie, zagraża naszym ekosystemom. Gatunek inwazyjny to taki o znacznej ekspansywności, który rozprzestrzenia się naturalnie albo też z udziałem człowieka i stanowi zagrożenie dla fauny czy też flory danego ekosystemu, konkurując z gatunkami rodzimymi o niszę ekologiczną, a także przyczyniając się do wyginięcia gatunków miejscowych. Gatunki inwazyjne stanowią drugie, zaraz po niszczeniu siedlisk, największe zagrożenie dla światowej bioróżnorodności. No i w tym przypadku niestety koty stanowią bardzo ogromne zagrożenie dla naszych wróbli, dla naszych sikorek, mimo że wydaje się nam, że jest ich więcej, ale pomyślcie sobie, ile wróbli było w latach 90. O wiele więcej niż jest teraz. I wcale nie jest to związane tylko i wyłącznie z globalnym ociepleniem. Jest to związane też z populacją kotów, która się rozrasta. Gdzie żyją, moi drodzy, bezdomne koty? Koty te w chłodnych, jesienno-zimowych miesiącach najczęściej chronią się w takich miejscach, jak już wspomniane piwnice, czy też opuszczone budynki, w tym domy działkowe. Ostatnio stało się bardzo modne też budowanie kocich budek dla kotów bezdomnych. Natomiast jaki ma to cel? Jeżeli chcemy chronić nie tylko gatunki rodzime, ale również naszego ukochanego kota domowego, stwarzanie mu miejsc do bytowania poza naszymi mieszkaniami, gdzie przecież jest ich miejsce, jest w moim i też naukowym mniemaniu posunięciem błędnym, ponieważ powoduje zwiększenie populacji bezdomnych kotów w miastach. Tak jak już wcześniej powiedziałam, życie bezdomnego kota domowego jest krótsze o połowę. Jest często okupione cierpieniem i chorobami, ponieważ nie jest to zwierzę, które radzi sobie bez nas tak świetnie, jakby się nam wydawało. Dodatkowo wkracza nam aspekt przyrodniczy, a więc fakt wytrzebiania przez bezdomne koty rodzimych dla naszej planety gatunków, jak choćby nornica, sikorka bogatka czy wróbel domowy. Ponadto kilkadziesiąt tysięcy, które są wydawane, kilkadziesiąt tysięcy złotych oczywiście, które są wydawane na budki dla kotów, można by było przekazać organizacjom prozwierzęcym na wyłapanie kotów, ich kastrację oraz szczepienia. Wydaje mi się, jako biologowi i przyrodnikowi, to o wiele lepszym i bezpieczniejszym zarówno dla kotów, jak i dla środowiska rozwiązaniem. Ktoś mądry może stwierdzić, że kot jest w miastach po to, żeby tępić szczury. Natomiast badania wykazały, że dla przeciętnego kota szczur jest zbyt duży i agresywny, by mieć na niego ochotę polować. Kot zdecydowanie woli złapać bezbronnego wróbla, niż wchodzić w szranki ze sporym szczurem wędrownym, który też może zadać mu bolesne rany. Niejednokrotnie nagrywano filmy, jak szczurzyca przegania kota, który odkrył miejsce, w którym znajdują się jej młode. I równie często nagrywane są koty z wróblami, czy też nawet większymi ptakami typu kos w pyszczku, które po prostu gdzieś maszerują, żeby sobie tą ofiarę zjeść. Także absolutnie nie możemy tutaj stwierdzać, że koty tylko i wyłącznie nam pomagają, bo na wsiach zjadają myszy, które nie są potrzebne, a oczywiście, że potrzebne są, tylko są uważane za szkodniki, a w miastach zjadają szczury, ponieważ nie jest to prawda. Zjadają wszystko, co są w stanie złapać, ponieważ są oportunistami, czyli żyją według stwierdzenia, jeżeli jedzenie jest dostępne, weź je. Teraz czas na krótką przerwę, a tuż po niej powiem wam w takim razie, jak dobrze wspierać koty bezdomne z głową.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiam o kotach bezdomnych. Powiedzieliśmy sobie już w sumie wszystko o nich, a teraz powiemy, jak dobrze je wspierać. Jak sprawić, żeby takim kotom żyło się lepiej. Po pierwsze, zgłaszajmy błąkające się osobniki, szczególnie kocięta i takie zwierzęta, które lgną do człowieka. Do schronisk czy też fundacji. Możemy też zgłaszać takie koty, które na przykład nie były często widywane w naszej okolicy. Jeżeli spotkaliście na waszym terenie kota, który wydaje się być zagubiony, interesuje się ludźmi, a więc wręcz po pogłaskaniu zaczyna za wami podążać, no to istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że jest to kot, który komuś uciekł albo został porzucony, albo się po prostu zgubił. Takiego kota należy wziąć ze sobą, jeżeli jest to możliwe, zabezpieczyć w jakimś transporterze, no i przekazać fundacji albo ewentualnie zawiadomić fundacje prozwierzęce ratujące bezdomne koty o jego ostatnim położeniu, jeżeli nie udało się go zabezpieczyć. Dodatkowo na Facebooku znajdziecie wiele grup, na które możecie wstawić zdjęcie znalezionych bezdomnych zwierząt. Kiedy piszecie post na takiej grupie, też pamiętajcie, aby zawierał on dokładne miejsce znalezienia kota czy widzenia kota, a najlepiej jego zdjęcie, ewentualnie dokładny opis. Odławienie bezdomnych kociąt jest problematyczne, natomiast jeżeli mamy miejsce, znamy miejsce ich bytowania, to powinniśmy przekazać informację o jego położeniu odpowiedniej fundacji. To zachowanie ma szczególny wpływ na zmniejszenie populacji bezdomnych kotów, ponieważ każdy kociak już następnej wiosny da życie kolejnym osobnikom, a taka kotka może mieć 6-8 osobników średnio w miocie, więc jeżeli mamy 6 kociąt, to z takich kociąt z każdego wyjdzie po 8 nowych kotów. Druga sprawa, nie wypuszczamy kotów na zewnątrz, naszych kotów. No i obowiązkowa kastracja kota domowego, szczególnie tego, które są jest zwierzęciem jednak wychodzącym, no i które nie są zwierzętami hodowlanymi. Nasz kot, którego wypuszczamy na zewnątrz, jest również narażony na wiele niebezpieczeństw, no a co za tym idzie, na o wiele krótsze życie. Przeświadczenie o tym, że kot nigdy nie będzie szczęśliwy z nami w domu, jest stwierdzeniem bardzo samolubnym, ponieważ narażamy nie tylko nasze zwierzę, ale także setki organizmów, które nasz kot zabije danego roku. Dodatkowo często wynika to z naszego lenistwa, ponieważ o wiele łatwiej kota wypuścić, niż zbudować mu wolierę, niż zabezpieczyć balkon, niż pobawić się z nim kilka razy dziennie w odpowiedni sposób, tak żeby zaspokoić jego instynkt łowiecki. Tym niemniej, jeżeli twój kot i tak będzie przez ciebie wypuszczany, no to powinieneś poddać go obowiązkowej kastracji. Nie ma znaczenia, czy to będzie kocur, czy to będzie kotka. Kocurek przecież idzie się tylko wyszaleć. No, dla mnie to jest okrutne. Przecież każdy musi mieć możliwość do zaspokojenia popędu. Moi drodzy, nie. Żadna osoba, która mówi w ten sposób, nie myśli albo nie chce myśleć, co stanie się z pokrytą przez jej kocura kotką. Może umrze z głodu taka kotka, próbując wykarmić młode. Może te młode zginą pod samochodami. Może właściciele kotki w bestialski sposób zajmą się tymi młodymi, w cudzysłowie zajmą. Może młode koty staną się kolejnym ogniwem zasinającym dziką populację kotów, która wytrzebia nasze rodzime gatunki. No nie, moi drodzy. Byłam kiedyś na konsultacji u osoby, która ma samca ragdola i ona mówi, no ale ja sobie go wypuszczam, ja nie będę go kastrować, bo przynajmniej będę mieć ładne, bezdomne koty. Rozumiecie? Ładne, bezdomne koty. Przerażające, moi drodzy, bardzo przerażające, tym bardziej, że cechy kotów, które są rasowe najczęściej, no nie mają szans z cechami kota domowego i z reguły takie mieszańce i tak wyglądają, moi drodzy, jak domowe dachowce, nasze koty europejskie. Po drugie, kocim fifem również można zarazić się właśnie w sposób taki jak w przypadku ludzi, przez obcowanie płciowe. Także koty również w taki sposób mogą się od siebie zarażać wirusami. Pani była bardzo zdziwiona, jak jej to powiedziałam, no przerażające. W mojej ocenie nie ma usprawiedliwienia dla tego typu zachowania. Jest to jawny brak szacunku, jest to egoizm wobec drugiego zwierzęcia. Warto też wspomnieć, że ogromną wadą wypuszczenia kotów na zewnątrz jest to, że nigdy nie możemy być pewni, co się dzieje z naszym przyjacielem. A co gorsza, nie możemy zareagować, kiedy naszemu kotu stanie się krzywda. W związku z tym tak zwane kotki wychodzące często wracają do domów ze śladami po walkach. Natomiast walki kotów nie są tylko ranami i zadrapaniami, ponieważ jest cały wachlarz chorób, którymi nasz kot może się zarazić przez kontakt ze śliną albo krwią z tym kocim HIV-em na czele. Wcześniej właśnie wspomniałam, że najgroźniejszą z chorób właśnie przenoszoną przez drogę płciową i też przez rany jest ten koci wirus HIV, czyli FIV. No, infekcja nim jest dla zwierzęcia śmiertelna. Natomiast innym aspektem są choroby odzwierzęce, którymi to my możemy się zarazić od czworonoga lubiącego samotne eskapady. Tutaj najczęściej wymienianym przykładem jest choroba o nazwie toksoplazmoza, wywoływana przez pierwotniaka z gatunku Toxoplasma gondii, o której polecam poczytać wszystkim wypuszczaczom kotów. Temat ten nie jest przereklamowany, nie jest przedawniony, a wręcz przeciwnie, temat toksoplazmozy jest ciągle na czasie, możemy się toksoplazmozą bez problemu zarazić i tak dla dorosłego człowieka, poza problemami z mózgiem, które toksoplazmoza będzie powodowała, ze zmianami nastroju, ze zmianami czasami też charakteru na bardziej odważny, co wydaje się być dużym plusem, no nie ma tutaj innych problemów dla osób dorosłych, natomiast w przypadku kobiet, a raczej ich nienarodzonych jeszcze dziecka, jest to potwornie ogromny problem i najczęściej dzieci, które są zarażone toksoplazmą gondii jeszcze w łonie matki, no nie przeżywają pierwszego trymestru ciąży. Więc jeżeli macie koty i były one wychodzące albo nie jesteście przekonani, bo zostały one zaadaptowane czy tam odłowione, nie wypuszczacie, ale nie znacie przeszłości kota, warto zbadać go na obecność toksoplazmozy i siebie też zbadać na obecność toksoplazmozy, szczególnie kiedy planujecie ciążę. Moje drogie. Trzecia sprawa to dobre lokowanie środków miast. Zamiast wydawać pieniądze na domki dla kotów, lepiej wydać pieniądze na wyłapywanie i kastrację zdziczałych zwierząt. Czyli to, co już omawiałam, jedyną drogą do tego, żeby zmniejszyć populację kotów, jest wyłapywanie bezdomnych kotów, które lgną do człowieka, oraz kastracja i ponowne wypuszczanie tych, które są zdziczałe. Zamiast budować lokale dla kotów, każde z miast powinno przekazać środki na ich wyłapywanie i kastrację. Czwarta rzecz. Adopcja kociąt albo zapewnienie domów tymczasowych z zaznaczeniem, żeby nie robić z mieszkania kociarni. Ostatnim aspektem pomocy kotom bezdomnym jest ich oczywiście adopcja, przygarnianie. Nie jest to proste, ponieważ nie każdy może pozwolić sobie na kota na stałe albo na kolejne zwierzę. Adopcja, szczególnie kolejnego z rzędu kota, powinna być zawsze przemyślana, a najważniejsze przy procesie wprowadzania nowego kota do grupy jest zapoznanie się z metodą socjalizacji z izolacją, o której mówiłam w jednej z audycji. Jest to najbardziej humanitarna metoda wprowadzania nowego kota do grupy rezydentów, która pomoże Wam uniknąć problemów. Pamiętajmy jednak, że nie możemy na przykład z małego mieszkanka w bloku czy też w kamienicy robić kociarni, ponieważ posiadając kilka kotów na małej powierzchni, zawsze będzie dochodziło do spięć między nimi, a co za tym idzie, koty będą po prostu nieszczęśliwe. Dlatego zanim przygarniecie kolejnego kota, zastanówcie się, czy macie na niego miejsce i jak zniosą to wasi koci rezydenci, bo wcale nie musi być to dla nich nic miłego. Dla tych, którzy zwierząt nie mają, ale nie bardzo mają czas się nimi zajmować cały rok, jest coś, co nazywa się domem tymczasowym. Dlatego jeżeli jesteś osobą, która lubi zwierzęta, no ale nie ma cały czas czasu, nie chce mieć takiego zobowiązania, chce móc wyjechać na wakacje, można być osobą, która adoptuje kota na określony czas, w trakcie którego fundacja będzie starała się znaleźć zwierzęciu nowy dom. I tak na przykład, jeżeli lubicie latem mieć czas dla siebie, no to możecie na okres zimowy, zimowo-jesienny, przypuśćmy od listopada do marca, stać się domem tymczasowym dla kotów. Bardzo chętnie, bardzo serdecznie, bardzo gorąco do tego Was zachęcam. W przypadku psów istnieje dokładnie taka sama możliwość. I nie martwmy się, moi drodzy, że kot czy pies się do nas przywiąże, moi drodzy, ponieważ on również potem przywiąże się do tej osoby, która już będzie jego domem stałym. My możemy się do niego przywiązać. Owszem, nie będzie to nic strasznego, jeżeli nie mamy zwierząt i stwierdzimy, ojej, jednak fajnie jest mieć tego swojego przyjaciela przy boku. Natomiast jeżeli jesteśmy osobą, która umie rozgraniczać uczucia od też potrzeb swoich własnych, no to bez problemu poradzimy sobie z tym, żeby być domem tymczasowym. Znam wiele osób, które są przewspaniałymi domami tymczasowymi dla psów i dla kotów, które po adopcji biorą kolejne zwierzęta, które chwalą się, czy też raczej rozmawiają ze mną o tym, jakie były poprzednie psy czy koty, które były u nich na domach tymczasowym, na domu tymczasowym, w domu tymczasowym. W tym wypadku jest się czym chwalić, moi drodzy. Więc jeszcze raz podkreślę, jeżeli jesteście osobami, które ma czas w konkretnych okresach, nawet to może być miesiąc, moi drodzy, czasami dom tymczasowy dla psa czy kota na miesiąc jest ważny, o czym przekonaliśmy się wczoraj, czytając historię psa Szymona, który przyjechał do Poznania, ponieważ ktoś zdecydował się go tutaj zaadoptować do Poznania dzięki Fundacji Ochronę Zwierzątka i Tarsi. No i niestety na miejscu się okazało, że jednak ta osoba nie chce adoptować tego psa. No i szukaliśmy wczoraj, moi drodzy, cały wieczór szukaliśmy domu dla Szymona i udało się znaleźć właśnie dom tymczasowy, a teraz psiak będzie szukał domu stałego. Także nie bójcie się dawać domów tymczasowych dla psów, szczególnie jeżeli, czy też kotów oczywiście, w tym wypadku mówimy o kotach. Dzięki temu przekształceniu się w dom tymczasowy możecie pomóc nie jednemu kotu, a wielu kotom w przeciągu roku w znalezieniu kochającej ludzkiej rodziny. Czasami możecie jednemu, czasami możecie pomóc nawet pięciu, jeżeli zdecydujecie się być domem tymczasowym, bo możecie dla kociąt, możecie im pomóc znaleźć domy tymczasowe, jeżeli macie miejsce na więcej zwierząt. Bardzo serdecznie do tego zachęcam. A skoro już wspomniałam o fundacji naszej, jednej z poznańskich fundacji, tu w tym wypadku o Catersach, to zachęcam też do zajrzenia na ich profile społecznościowe, mediów społecznościowych i zachęcam oczywiście do ich wspierania jako organizacji non-profit. Podsumowując jednak dzisiejszą audycję, kocia bezdomność nie jest usłana różami. Są to zwierzęta, które przez tysiące lat procesu udomawiania stały się odrębnym gatunkiem stworzonym przez nas do tego, by żyć wśród ludzi, a nie obok nas na ulicach. Miasto jest domem dla kota tylko wtedy, kiedy ma on swoje mieszkanie i swojego człowieka. To już wszystko w dzisiejszej audycji. My słyszymy się jak zwykle we wtorek i w czwartek w ciekawostkach, czyli w naukowych faktach, no a w audycji jak zwykle za tydzień po 8:00. Pozdrawiam serdecznie i życzę Wam wspaniałego weekendu. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.